Być dobrym jak chleb. W roku świętego brata Alberta ksiądz Jakub Kopysteński zaprasza.
Z okazji rozpoczętego w ostatnie Boże Narodzenie roku świętego brata Alberta Chmielowskiego zapoznajemy się z biografią i duchem tego polskiego świętego. W naszym pierwszym spotkaniu z jego osobą zostało powiedziane, że brat Albert, jeszcze jako Adam Chmielowski, przeżył w swoim życiu swoisty moment nawrócenia. Wydarzenie, które w jego sposobie pojmowania świata, Boga i siebie samego zmieniło wszystko. Ten moment nie polegał na odwróceniu się od zła, bo Adam nie był człowiekiem złym. Był z pewnością człowiekiem bardzo szlachetnym, pełnym ideałów, pracowitym i ambitnym. Cechował go również perfekcjonizm. Widząc, że te jego ideały nie przystają do otaczającego go świata, co więcej, że zostają przez ten świat niejako pochłaniane, zdecydował się na życie zakonne u jezuitów. Tam ostatecznie jego ideał bycia człowiekiem nieskalanym i idealnym padł pod wpływem słabości naszego przyszłego świętego przez zwykły niedopałek papierosa. Ogarnęła go wtedy kilkumiesięczna melancholia, stan wewnętrznej udręki, w której opłakiwał swoje utracone ideały, a jednocześnie nie widział dla siebie żadnej nadziei. Z tego stanu wyrwało go dopiero doświadczenie miłosierdzia w sakramencie pokuty. Miłosierdzia, o które nie musiał się starać, na które nie musiał zapracować ani zasłużyć. Był to rok 1882, 5 lat przed tym, jak przywdział habit tercjarza franciszkańskiego. Wtedy tak symbolicznie umarł Adam, a narodził się brat Albert. Biskup Ryś sugeruje, że jest wiele sposobów na to, by spróbować odkryć, skąd się brała posługa brata Alberta, skąd czerpał on inspirację i motywację do działania. Jeśli patrzeć na jego duchowość, to nie sposób nie wskazać 3 postaci, które znacząco wpłynęły na jej kształt. Są to święty Franciszek z Asyżu, święty Jan od Krzyża oraz święty Wincenty a Paulo. Ci 3 święci są kluczami do zrozumienia krakowskiego świętego. Bez analizy ich drogi, droga brata Alberta łatwo może zostać zamazana i mylnie odczytana. Stąd w dniu dzisiejszym zajmę się szczególnie stosunkiem Alberta do Franciszka. Ksiądz Konstanty Michalski, jeden z pierwszych biografów świętego z Małopolski, napisał tak. Chyba nikt inny w dawnej ani w nowej Polsce nie pokazał na swej osobie, we własnej duszy i na własnej skórze, czym był kiedyś święty Franciszek z Asyżu. Ukochał świętego Franciszka brat Albert, jak rzadko kto i jak rzadko kto poszedł za nim z prostą i szczerą swą duszą, wcielając w swoje życie wszystkie jego słowa, a przez jego słowa treść tych samych Ewangelii. I dalej ksiądz Michalski wskazuje 6 powodów, dla których są oni do siebie bardzo podobni. Po pierwsze, dla jednego i drugiego droga do Pana Boga wiedzie przez zachwyt nad pięknem. W wypadku Franciszka pięknem przyrody, w wypadku brata Alberta pięknem tego, co najpierw odczytał w swojej duszy, a potem przekładał na płótno. Po drugie, droga obydwu jest to droga serca. Idąc dalej, najważniejsze dla nich są tajemnice związane z człowieczeństwem Syna Bożego. Dzieciństwo, a później ukrzyżowanie. Po czwarte, obaj uważają, że życie wiarą polega na wypełnianiu Ewangelii. Nie trzeba żadnej innej reguły życia. 5. rzeczą jest stosunek do własności. Chodzi tu o wybór ubóstwa, pojmowanego jako nieposiadaniem niczego na swoją własność. I wreszcie 6. powód, społeczne oddziaływanie działalności świętego Franciszka i świętego brata Alberta. Czytając życiorysy obydwu świętych, można zauważyć, że nawrócenie jednego i drugiego przebiegało w podobny sposób. U obydwu był to pewien proces. U Franciszka trwał on 3 lata, u brata Alberta 5, od momentu wspomnianej w ostatniej katechezie przełomowej spowiedzi do chwili obuczyn. Jeden i drugi zaczynają od choroby. To doświadczenie melancholii, tak mocne u brata Alberta, było podobnym do tego, które przeżył biedaczyna z Asyżu, przynajmniej tak sugeruje biskup Ryś. Nie wiemy dokładnie, co się wtedy działo, jednakże w jednej z biografii Franciszka, napisanych przez współczesnego mu współbrata Tomasza Strzelano, czytamy dosłownie o ucisku ducha i trudzie, po których przyszły święty wyszedł odmieniony. Franciszek wstaje po chorobie, idzie oglądać piękne okolice swojego rodzinnego miasta i widzi, że to, co go wcześniej zachwycało, teraz już go w ogóle nie cieszy. Jego życie zaczyna się przewartościowywać. Można powiedzieć, że wówczas zaczyna mieć swoje pierwsze doświadczenia mistyczne. Na modlitwie przychodzi do niego Chrystus i mówi: Franciszku, zamieniłeś już miłość cielesną i próżną na duchową. Jeśli chcesz mnie poznać, bierz to, co gorzkie za słodkie. Wzgardź samym sobą. Dokonaj tego odwrócenia porządku, a zacznie smakować to, o czym ci mówię. Takie słowa czytamy u wspomnianego Tomasza Szczelano. Franciszek musi się w jakiś sposób przekręcić, odwrócić porządek. Nam się to łatwo słucha, bo nasze czasy nie są tak bardzo uporządkowane, jest w nich dosyć sporo zamieszania. W czasach Franciszka słowo porządek, po łacinie ordo, miało ogromne znaczenie. Cały świat był uporządkowany dzięki systemowi feudalnemu. Wiadomo było, kto jest ważny, kto jest mniej ważny, a kto w ogóle nieważny. Sieć tych zależności była niemalże nienaruszalna. Można by to na zasadzie analogii przyrównać do dzisiejszej kastowości w hinduizmie. Z tą różnicą, że w hinduizmie nie można za życia przechodzić między kastami, a w czasach Franciszka można było awansować w tej drabinie społecznej. I wszyscy oczywiście chcieli awansować. Chcieli iść wyżej. Nikt nie chciał być na dole. Na górze był papież, cesarz, na dole żebracy. Najniżej byli trędowaci. I Franciszek, jako dziecko swoich czasów, też ma ambicje, by iść wzwyż. On urodził się w rodzinie kupieckiej, a miał wyższe aspiracje. Chciał być rycerzem. A w pewnym momencie słyszy: odwróć porządek. Bierz to, co gorzkie, za słodkie. Chcesz iść w górę? Odwróć porządek. Masz iść w dół. I co się dzieje dalej? Franciszek spotyka człowieka, który później w zakonie przyjmie imię brat Eliasz. I ten jego przyszły współbrat prowadza Franciszka po Asyżu, po różnych jego zakamarkach i mrocznych dzielnicach. Często rozmawiają o wierze, o tym, co jest w niej najważniejsze. I w pewnym momencie Franciszek decyduje się iść na dół. Decyduje się na życie bez pieniędzy. Odwraca porządek i zamiast aspirować w górę do stanu rycerskiego, idzie zamieszkać z trędowatymi. Tomasz Szczelano pisze, że Franciszek miał taką wrażliwość, iż na trędowatych w ogóle nie był w stanie patrzeć. Jak widział jakiegoś, to się od nich odwracał, bo oni byli po prostu na samym dnie współczesnego mu świata. Byli nie tylko chorzy, ale też byli całkowicie wykluczeni ze społeczeństwa, bo zagrażali innym. Sami bezradni w tej chorobie, a do tego jeszcze nikt im nie chciał pomóc. I to jest klucz, w którym kilkaset lat później będzie myślał brat Albert. Choć trąd nie był już wtedy jakimś problemem, to jednak były inne wykluczenia, inne powody do spychania ludzi na margines. Alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo. Jeśli na samej górze był prezydent, wojewoda czy inny urzędnik, to na samym dnie były osoby mieszkające w miejskiej ogrzewalni. I tak jak Franciszek poszedł do trędowatych, tak brat Albert poszedł właśnie do ogrzewalni. Przełomowym w życiu Franciszka jest jego spotkanie z trędowatym na drodze. Otóż zmusza się on wtedy, by nie odwracać wzroku, ale by zsiąść z konia, objąć i pocałować trędowatego. Po tym spotkaniu jest w stanie z nimi zamieszkać. Jest nawet taki fragment w jednej z jego pierwszych biografii, że udaje się do ich mieszkań, wręcza każdemu trędowatemu pieniądze i całuje go w rękę i w usta. Dlaczego akurat w usta? Dla nas, gdy mężczyzna całuje innego mężczyznę w usta, to kojarzy się to przede wszystkim z homoseksualizmem. W średniowieczu natomiast taki pocałunek był oznaką równego traktowania drugiej osoby. Widać to było szczególnie w obrzędzie koronacji cesarza. Cesarz, zgodnie z ceremoniałem, miał dwa razy pocałować papieża. Przed koronacją całował go w brzuch na znak zależności. Papież był tym, który go karmi, więc w pewnym sensie był ojcem, kimś wyżej postawionym. Gdy już jednak miał koronę na głowie, to pocałunek nie był w brzuch, ale właśnie w usta. Władza cesarska, jak wierzono, pochodziła od Boga, więc papież nie był ponad cesarzem. Byli na tym samym poziomie. Byli sobie równi. I to jest ważne, bo gdy Franciszek całuje trędowatych w usta, to nie chodzi tu o emocje, o czułość czy współczucie. Tu chodzi o to, by pokazać: jesteś mi równy. Cały świat ich odpycha, pogardza i marginalizuje, a Franciszek ich podnosi i mówi, że widzi w nich tę samą godność, którą sam widzi w sobie. Ani postawa Franciszka, ani brata Alberta to nie jest filantropia, to nie jest chęć dania jałmużny, wrzuceniu kilku groszy, by dowieść samemu sobie, że jest się dobrym, albo by zaleczyć wyrzuty sumienia. Zamieszkanie z takimi ludźmi z marginesu jest możliwe dopiero wtedy, gdy człowiek zaczyna się z nimi identyfikować. Po tym zamieszkaniu z utrędowatych, święty Franciszek idzie do kościoła świętego Domiana i tam z krzyża przemawia do niego Chrystus: Franciszku, odbuduj mój dom, który leży w ruinie. I staje się tak, że otrzymuje również wtedy stygmaty w sercu, nie na ciele, bo te otrzymał dopiero 2 lata przed śmiercią. Od tego dnia Franciszek nosi rany Chrystusa w swoim sercu, w swoim wnętrzu, tak, by ich nikt nie mógł zobaczyć. I z tymi stygmatami w sercu święty odbudowuje najpierw ten kościół świętego Damiana, a zaraz po nim Portiunculę, kościół dedykowany Matce Bożej. I gdy ukończył ten drugi kościół, usłyszał w nim Ewangelię świętego Mateusza, fragment mowy misyjnej Jezusa do apostołów. To jest w 10 rozdziale tej Ewangelii. Ten fragment brzmi tak. Tych to 12 wysłał Jezus, dając im następujące wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. Te Ewangelie Franciszek traktuje bardzo dosłownie. Gdy słyszy, nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów, to nie stara się tego przeinterpretować. Traktuje to literalnie. To jest jego moment wyboru radykalnego ubóstwa. Ten moment takiego dosłownego podejścia do tekstu, natchnionego, pokazuje cały stosunek Franciszka do Ewangelii. Kardynał Macharski powiedział kiedyś, że Ewangelia świętego Franciszka to są 4 Ewangelie bez słowa dodatkowego komentarza. Bez zastanawiania się, bez interpretacji, bez szukania łagodzenia trudnych tekstów. Ideałem Franciszka było radykalne życie w zgodzie z Ewangelią. I to przekazał swoim naśladowcom, to pozostawił w swoim zakonie. Kiedy idzie do papieża z prośbą o zatwierdzenie pierwszej reguły, to ta pierwotna reguła to są po prostu wypisy z Ewangelii. To po Franciszku przejął również brat Albert. Śluby, które on składał, miały następującą formułę. Dla miłości Boga w Trójcy Jedynego, Najświętszej Maryi Dziewicy, świętego naszego ojca Franciszka i wszystkich świętych, obiecuję świętemu Kościołowi Rzymskiemu i wam, bracia najmilsi, Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa aż do śmierci zachować, żyjąc w czystości, w ubóstwie i w posłuszeństwie. Albert Ignacy, trzeciego zakonu świętego Franciszka. I to jest znamienne, bo Albert nie ślubuje żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. On ślubuje, że żyjąc w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie będzie zachowywał Ewangelię. Celem nie są śluby, celem jest wypełnienie Ewangelii. Pójście do ogrzewalni, wybór radykalnego ubóstwa, życie w warunkach i na poziomie ludzi z marginesu. To nie filantropia, nie sympatia do osób żyjących w takiej sytuacji, ale realizowanie Ewangelii. Jest jeszcze jedna rzecz warta podkreślenia w życiu świętego Franciszka. 3 lata po pierwszym doświadczeniu mistycznym chodzi on ubrany dość licho w różnego rodzaju szaty. Nie jest to coś szczególnie wyszukanego, zważywszy jeszcze na to, że we Włoszech jest raczej ciepło. Jego strój był prosty, ubogi. Ale po tym czasie i po tym, jak w Portiunculi usłyszał cytowany już fragment z Ewangelii Mateusza, jak dosłownie pisze Tomasz Szczelano, święty Franciszek sporządza sobie tunikę wyobrażającą krzyż, aby jego obraz w niej odganiał wszelkie diabelskie fantazje. Sporządza ją grubą i szorstką, aby w niej krzyżować ciało z jego wadami i grzechami. Sporządza ją wreszcie bardzo ubogą i lichą, jakiej w żaden sposób świat by nie zapragnął. Wtedy następują jego obłóczyny. I te obłóczyny to nie chodzi o ubranie jakiegoś tam wybranego stroju. Ten strój to bardzo konkretny symbol, krzyż. Przywdziewając taką szatę, Franciszek symbolicznie bierze na siebie krzyż. Ma w sercu wypisane stygmaty, rany, które dostał w kościele świętego Damiana. Ma krzyż na sobie. I to jest ważne, bo krzyż po nim widać, krzyż nosi w środku. To tak jakby nie, cały przyoblekł się w krzyż, jako coś najcenniejszego, najbardziej wartościowego. I takiego Franciszka namalował brat Albert w swojej akwareli. Widać na tym obrazie bardzo wyraźnie, że biedaczyna trzyma krzyż tak, jakby był czymś absolutnie najistotniejszym. Niemalże tuli się do niego, jakby był zakochany w tym, co trzyma w swoich dłoniach. Sam stygmat na rękach jest ledwo widoczny, jakby mniej wyraźny. Ale dłonie trzymają krzyż mocno, przyciskając go do piersi i do policzka. Aż nasuwa się myśl, że Franciszek jest w stanie tak mocno trzymać się krzyża zewnętrznie, z czułością, ponieważ krzyż ma przede wszystkim wypisane w swoim sercu. Pozostaje jeszcze omówić ostatnie z wymienionych podobieństw między obydwoma świętymi, które dostrzega ksiądz Michalski. Społeczny wymiar ich działalności. Choć zarówno jeden i drugi mieli w swoich zamierzeniach przede wszystkim wypełnianie Ewangelii, to trzeba zaznaczyć, że swoją postawą bardzo mocno oddziaływali na ludzi sobie współczesnych. Można powiedzieć, że w pewien sposób swoim radykalnym wyborem ubóstwa wywołali pewną rewolucję w myśleniu, stając się dla sobie współczesnych znakiem mówiącym o innym porządku wartości, które są w życiu ważne. Pięknie wyraża to sen, który miał papież Innocenty. O tym śnie wspomina Tomasz Szczelano. Otóż papieżowi śniło się, że przychodzi do niego pewien obdartus, niemalże żebrak, i to raczej dość niewysoki. I otóż ten żebrak trzyma na swoich ramionach walącą się bazylikę na Lateranie, jakby podtrzymujący ją, aby ona całkowicie nie runęła. Ten sen jest pod wieloma względami proroczy. Kościół w tamtym czasie był w poważnym kryzysie wywołanym ruchami Waldensów, Katarów i Albigensów. Ludzie ci buntowali się przeciwko kościołowi ze względu m.in. na jego bogactwo czy też na wyprawy krzyżowe. Wielu ludzi głosiło postulat kościoła ubogiego, powodując w nim podziały i odejścia licznych wiernych właśnie do tych trzech ruchów. I wtedy pojawia się u papieża Franciszek, który pokazuje, że chce żyć ubogo, ale nie poza kościołem, ale właśnie wewnątrz niego. Można powiedzieć, że Franciszek jest odpowiedzią na pewien ruch społeczny, który w kościele domagał się palącej odpowiedzi. Przez analogię można to odnieść również do brata Alberta. Czasy jego życia to rozwijający się ruch komunistyczny, który domagał się zlikwidowania własności prywatnej jako przyczyny wszelkiej nędzy. Bazował on przede wszystkim na biedzie, która była w klasie robotniczej. I brat Albert właśnie zrobił to, czego domagał się komunizm. Tylko, że on to zrobił nie pod przymusem prawa, ale z własnej woli zrezygnował z własności. I brat Albert właśnie zrobił to, czego domagał się to komunizm. Tyle, że nie pod przymusem prawa, ale z własnej nieprzymuszonej woli zrezygnował z własności. Jego postawa była odpowiedzią na konieczność znalezienia odpowiedzi na całą kwestię robotniczą. Obaj z Franciszkiem pokazali, że Kościół zawsze powinien opowiedzieć się po stronie biednych, po stronie tych, którzy nic nie mają, którzy są na marginesie. Drogi brata Alberta i świętego Franciszka, jak zaznacza ksiądz Michalski, były zbieżne pod sześcioma względami. Po pierwsze, dla obydwu rozpoczęła się ona od zachwytu nad pięknem. Wiodła nie przez zewnętrzne wypełnianie pewnych rzeczy, ale poprzez nawrócenie serca. Objawiała się szczególnym umiłowaniem krzyża, sprowadzała się do życia w zgodzie z Ewangelią. Przemawiała do ludzi poprzez radykalne wyrzeczenie się posiadania czegokolwiek, a dzięki temu stała się odpowiedzią na naglące potrzeby w Kościele i w świecie. Nie na darmo ksiądz Michalski stwierdził, że nie było człowieka, który by swoim życiem tak doskonale zrealizował przesłanie świętego Franciszka, tak jak zrobił to brat Albert.
Być dobrym jak chleb. W roku świętego brata Alberta.